Partnerem audycji jest RENK, organizator kiermaszu Jesień w Ogrodzie 7 i 8 września. Gdańsk, Osowa, Wodnika 50.
Partnerem audycji jest RENK, hurtowy rynek kwiatów, artykułów florystycznych, ogólnospożywczych, a także owoców i warzyw.
A jeżeli Państwo byli na tej jesieni w ogrodzie, to zauważyli, że co tam królowało? Wrzosy, wrzosy i jeszcze raz wrzosy. O wrzosach dzisiaj będziemy rozmawiali w naszym studio. Redor, dzień dobry. Witam serdecznie. Remigiusz Dorawa, Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry. Witam też Państwa. Nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. Jeżeli mają pytania Państwo do ogrodnika, to serdecznie zapraszamy. Redor, dlaczego współczesny ogrodnik musi mieć taki przydomek internetowy?
Tak, głównie zaczęło się to od pomysłu na Instagramie, czyli internetowego pomysłu. I tak małymi krokami gdzieś zacząłem poszerzać wiedzę i pokazywać więcej swoją wiedzę i swoje pomysły w sieci, co też procentuje. Też myślę, że dzięki temu też tutaj jestem.
I teraz jesteś ogrodnikiem, jesteś projektantem ogrodów, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ogrodnik, projektant zieleni. Nie boję się określenia ogrodnik, ponieważ myślę, że to jest trochę niedoceniony zawód, bo wszyscy chcą się teraz nazywać architektami krajobrazu, a myślę, że ogrodnik ma dużo zaoferowania. Bardzo tak, tak. Ja lubię to
tak
określenie.
Tak, romantycznie. Też. Rzeczywiście przed nami taki czas jesiennych różnych rodzajów targów, festynów, prawda?
Dokładnie tak.
A na tych festynach, targach to dominują rzeczywiście wrzosy.
Wrzosy, chryzantemy, astry, tak, to jest teraz pora na te akurat rośliny.
Ja myślę sobie, no dobrze, kupię takiego wrzosa, postawię sobie na parapecie i co? Postoi i uschnie. Co zrobić z wrzosem? Oto jest pytanie, proszę pana.
Jak już kupimy, to na pewno musimy pamiętać o podlewaniu, tak? Każda roślina wymaga podlewania, zwłaszcza w donicach. W donicach szybciej rośliny przesychają, więc musimy pamiętać o regularnym podlewaniu. A jeżeli chodzi o to, że postoi i jakby nam się znudzi, czyli pewnie na wiosnę, bo dopiero wtedy wchodzą inne rośliny, to też możemy pamiętać, że możemy je przesadzić.
Pytanie brzmi, czy on do wiosny postoi, czy da radę?
Jeśli podlejemy, to wie, że naprawdę w dobre chęci jakby właścicieli wrzosów i naprawdę da radę.
Ale halo, wrzosy lubią dużo wody?
Tak, no, kojarzone są z tym, że jednak rosną na ubogich glebach, co też nie znaczy, że są one suche, tak? Przeważnie w lesie jest odpowiedni mikroklimat, więc automatycznie ta wilgoć przy glebie jest zupełnie inna, tak? W gruncie jest inna niż wyżej. I one tworzą, tak jak powtórzę, specjalny mikroklimat i automatycznie tworzą tak zwane wrzosowiska, tak? To jest też grupa roślin w lesie i to też jest trochę też inna.
No tak występują w naturze. A takie wrzosowisko można byłoby też założyć sobie w ogrodzie?
Jak najbardziej, chociaż z doświadczenia wiem, że bywa różnie z tymi wrzosowiskami, bo często chcemy piękne wrzosowiska przed domem, sadzimy je, obsypujemy kamieniami i mamy piękne wrzosowisko. Dużym błędem jest kamień w tym przypadku, bo kamień jednak daje lekko zasadowy odczyn, tak? Wrzos lubi przede wszystkim kwaśną glebę i tu już jest podstawowy błąd, tak? Od strony, że tak powiem, od korzenia, na który warto zwrócić uwagę, czyli zapewniamy kwaśną glebę.
Takie
na początek.
Szczegóły mają znaczenie? Wrzos jest, nie lubi kamieni?
Jeżeli jest zasadowy odczyn, to automatycznie jest to skazane na porażkę, ponieważ jeżeli jest zasada, a wrzos woli kwaśną glebę, to automatycznie to już no nie będzie rósł. Tak? Podstawą jest to, w czym i jak sadzimy rośliny. Tak? Musimy zapewnić im odpowiednie warunki glebowe i dopiero wtedy martwić się o to, czy podlejemy.
No dobrze, ale co to znaczy kwaśna ziemia, ziemia zasadowa? Jak to posprawdzać?
Można albo kupić odpowiednie gotowe mieszanki ziemi, nawet w marketach budowlanych z tym nie ma problemu i jest napisane kwaśna ziemia, kwaśny torf, tak, czy ziemia uniwersalna. Albo jeżeli chcemy bardziej się zagłębić w temat, możemy kupić odpowiednie mierniki pH, tak? No i z biologii wiemy, że 7 jest gdzieś tam neutralny, a z biologii albo chemii, że jest neutralny, a niżej jest kwaśny, wyżej jest zasadowy.
Prosta historia, tak?
Wbrew pozorom to jest bardzo proste.
Dokładnie. Pamiętamy, że jest kwaśna ziemia i ziemia zasadowa, tak?
Tak?
Jeżeli mamy ziemię zasadową, bo niektóre rośliny lubią, tak?
Tak.
Inne lubią kwaśną.
No hortensje na przykład wolą glebę kwaśną, tak? Ogrodowe, które kojarzymy często w babcinnych ogrodach, piękne różowe kule będą różowe, bardziej różowe, jeżeli mają kwaśną glebę. I będą lepiej rosły.
A jeżeli ziemia zacznie być, robić się zasadowa, no to hortensje stracą kolory?
Róż trochę blednie i nawet można zadbać o to, żeby mieć niebieskie kwiaty. To też jest trochę taki wskaźnik gleby naturalny. Tak jak raki pokazują, że jezioro jest czyste, to tak samo hortensje mogą pokazać po kolorze kwiatów, jaka jest kwasowość gleby.
No, Państwo przygotowują się do późnej jesieni, do zimy. Mam trzy duże donice z drzewkami owocowymi. Jak je zabezpieczyć, bo muszą zostać tej zimy na dworze?
na balkonie czy w tarasie. Jeżeli chodzi o balkon, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest też to, żeby rośliny zebrać w jednym miejscu, bo też zależy, tak, ile mamy słońca na balkonie, czy jest, balkon jest narażony na mroźne wiatry, bo często mroźne wiatry są największym problemem. Musimy zabezpieczyć donicę, czyli bryłę korzeniową przed zimą. Ja osobiście najczęściej łączę wszystkie razem w jednym miejscu, w najcieplejszym miejscu tarasu, balkonu, ogrodu, tak, żeby jakby osłonić się od wiatru. Styropian dookoła, donica, styropian i na końcu biała agrowłóknina, żeby owinąć to wszystko białą agrowłókniną, jeżeli chodzi o bryłę korzeniową.
A to będzie ładnie wyglądało? Czy to jest taki balkon zimowy, to balkon, który jest magazynem?
No zależy, co chcemy uzyskać, tak? Jeżeli chcemy wyeksponować drzewa, które zgubiły liście i są drzewa owocowe i mają być przy okazji jakby estetyczne wizualnie, no to wtedy dbamy o to, żeby styropian na przykład umieścić wewnątrz donicy, tak? Czyli też zabezpieczamy donicę przed mrozem, ale ten styropian nie jest widoczny. Jeżeli zależy nam tylko, żeby przechować rośliny, a nie musimy ich widzieć, no to wtedy jest ten sposób numer jeden, który podałem, czyli zgromadzić się w jednym miejscu na balkonie czy tarasie. Ale pamiętajmy, że biała agrowłóknina, bo czarna przyciąga promienie słoneczne, czego my nie chcemy zimą, bo roślina wtedy dostaje sygnał, że idzie wiosna, puszcza soki i nagle przychodzą mrozy i rośliny pędy, tak, mogą się rozerwać.
A dobrze, żeby w tym przypadku nie przepuszczała promieni słonecznych, tak?
Żeby nie skupiała na sobie, tak? Aha. Więc biały to jest obowiązkowy kolor, że tak powiem, włókniny na zimę.
Remigiusz Dorawa jest naszym gościem. Rozmawiamy trochę o wrzosach, a trochę też o zimowych ogrodach, bo ty powiedziałeś, że ten balkon, no to, czy powiedzieliśmy o tym, że ten balkon może być takim magazynem, tak, roślin, które czekają na wiosnę, na swój czas. Można je tam trochę ocieplić, trochę zabezpieczyć, ale ja myślę sobie, że fajnie byłoby, żeby balkon był zimozielonym. A ty słyniesz z balkonu, z tego, że na swoim tarasie, na swoim balkonie, to właśnie nie jest taras, to właśnie w twoim wypadku nie jest balkon, tylko to jest wielka, ogromna, kwietna łąka.
Tak, w tym przypadku stawiam na naturalność bardzo mocno, bo mam taką ogrodową rabatę, że tak powiem, na wysokości. Jeżeli chodzi o zimozielone rośliny, to możemy jak najbardziej wykorzystać na przykład bukszpan, cis, laurowiśnie, tak, rododendrony nawet. I też musimy pamiętać o ich podlewaniu, albo pójść w tym kierunku, jak ja zrobiłem, czyli nasadziłem byliny, które były najefektywniejsze w sezonie, typu czerwiec, lipiec, sierpień. I jest dużo kwiatów, koloru i tak dalej. Teraz te kwiaty zamierają, te wszystkie pędy jakby zanikają.
Przyszła jesień.
Przyszła jesień, dokładnie. Przychodzi. Ale mnie to, jakby nie jest mi to straszne, ponieważ mi zależy na tym, żeby ogród był ozdobny cały rok. Od wiosny, kiedy wychodzą rośliny cebulowe, przez sezon, gdzie właśnie są te kwitnące wszystkie piękne kwiaty, przez jesień, gdzie trawy zaczynają kwitnąć, tak? Trawy potem też na zimę żółkną, nie ścinamy tego. To wszystko zostawiamy, bo jeżeli mamy jedną trawę, tak? Pojedynczo, czyli jakiś pęd kwiata, który, no.
A wczesna jesień może wyglądać bardzo, bardzo ładnie.
Właśnie o to,
tak,
chodzi.
Ona jest przebarwiona.
Chodzi też o przebarwienia, chodzi też o odcienie beżu, o kształty, tak? Trawa ma ładny, strzelisty kształt liści traw, tak? To jest też bardzo estetyczne. Krwawniki, na przykład rośliny, które pewnie wiele osób kojarzy, bo też przy okazji w medycynie można, w ziołolecznictwie można je wykorzystywać. Też jak przekwitną, to mają ładne brązowe koszyczki, które w kompozycji z trawami można bardzo ładnie jakby połączyć. Więc to też nie jest tylko tak, że sadzimy bukszpan i on jest zimozielony i on stoi cały rok. To jest ładne, owszem, ale to też może być nudne. A takie byliny są różne, jakby zmieniają te
kreacje. No dobrze, ale przyjdzie ta późna jesień, taka listopadowa, już taka całkowicie szaro-bura. To jak ten twój balkon będzie wyglądał?
Odcienie beżu, brązu, trawy, tak, jeżeli chodzi o kształty. Różnego rodzaju, na przykład graby, mają plątaninę gałęzi, pędów, jeżeli są odpowiednio cięte i prowadzone. I to też jest swego rodzaju dekoracja, plus zostawiają brązowe liście na pędach. To też jest dekoracja, uważam. Bo przykładowo sadząc tuję, których nie lubię za bardzo, przyznam osobiście.
No to też wszyscy narzekają na tuję, wszyscy ogrodnicy narzekają na tuję, a cały czas ludzie je masowo sadzą.
Bo wydają się najłatwiejsze, a jest mnóstwo innych alternatyw niż tuja. I ja często, jak spotykam się z klientami, to daję 5, 6, 10 opcji i wszyscy mówią, wow, super, jakby myślałem, że tylko tuja. A okazuje się, że nie tylko, bo tuja wbrew pozorom potrzebuje bardzo dużo wody, nawożenia, oczyszczania i tak dalej, więc to też nie jest aż tak.
No to mała dygresja, dobrze? Jeśli tak, nie tuja, to co? Raz, dwa, trzy.
Grab pospolity, buk pospolity też jak najbardziej, laurowiśnie, super, są przy okazji zimozielone, cisy też. Tylko uwaga, jak ma się dzieci, to jest roślina trująca, więc trzeba uważać, bo ma te czerwone kuleczki, które też kuszą dzieci. wiązy swego rodzaju. No, dużo jest tych naprawdę.
Raz, dwa, trzy, cztery, już pięć było. Dziękuję bardzo. Redor Remigiusz Dorawa jest naszym gościem. SMS-owy numer do radia 603-06-06-06. Rozmawiamy o ogrodach, właściwie o balkonach i tarasach przede wszystkim zimą. Te drzewka, których chce zabezpieczyć pani Maria, które stoją w donicach, drzewka owocowe, to one są po prostu w ogródku.
A, w ogródku. Mhm. No to... Jeżeli zależy też, jakie to są drzewka, bo wiadomo, brzoskwinie czy morele są bardziej narażone na mrozy i należy je też czasami w pierwszych sezonach owinąć białą agrowłókniną, tak? Czyli w tym przypadku koronę drzew i młode pędy zabezpieczamy przed mrozami, ale na przykład jabłonie, grusze, nie obawiałbym się tak naprawdę o to.
Powinny bo też dać radę? Tak,
w lutym i tak je tniemy. Luty to jest na przykład moment, kiedy tniemy jabłoń, gruszę, więc też to, co ewentualnie uschnie, przemarznie, też zobaczymy po suchych pędach, czy można też to usunąć. Ale nie martwiłbym się. Jeżeli to są rodzime gatunki, to są odporne na mróz.
No właśnie, to pani Małgosia pyta a propos tego cięcia jesienią, które drzewka owocowe przycinamy. Jednopestkowe czy wielopestkowe?
Na pewno teraz przed zimą tniemy czereśnie, wiśnie. Tak, to też jest na to pora, bo tak jak mówiłem, na przykład gruszę, jabłoń dopiero zimą. Przypuszczam, że morele też...
Wracamy w takim razie do tego zimozielonego balkonu, bo taki zimozielony balkon, ja myślę, że będzie balkonem, albo wydaje się, mi laikowi będzie balkonem bezobsługowym, wiesz. I tutaj pani Justyna pyta, latem posadziłam na balkonie bluszcz. Chciałabym zapytać, czy powinnam postąpić z nim, jak powinnam postąpić z nim zimą. Bluszcz zdążył już opleść nieco pergolę, czy mimo wszystko zdjąć go i przechować w domu, czy zabezpieczyć na balkonie?
Zostawiamy na balkonie. Jedynie, co można zabezpieczyć, to faktycznie donicę, czyli bryłę korzeniową. Jeżeli zdarzy się, że coś przemarznie, to na wiosnę widzimy, które części na jakby pędów widocznych nad ziemią przemarzły, wtedy to usuwamy, ale rośliny już nie ruszamy.
Te donice owinąć czymś ciepłym, tak?
Styropian, biała agrowłóknina. Ten sam mechanizm, że tak powiem, co wcześniej omawialiśmy.
Czyli tak naprawdę dobrze byłoby wcześniej o to zadbać i do donicy wsadzić, tak? Ścianki obłożyć styropianem.
Dokładnie tak. Jeżeli nie chcemy widzieć tego na co dzień z domu, bo czasami mamy tak duże okna, że widzimy balkon jakby od dołu do góry, tak? Jeżeli okna mamy od połowy, że tak powiem, ściany.
Myślę, że cały czas myślę o tym, że no, nie wygląda to do końca fajnie, tak? Ten styropian gdzieś tam wystający spod agrowłókniny, tak?
Dokładnie, więc pomyśleć o tym wcześniej i to też dużo łatwiej.
Bo w tym wypadku, jak powiedziałeś, agrowłóknina czarna, tak?
Biała.
Biała.
Biała, bo czarna, tak jak kojarzymy, czarny przyciąga promienie słoneczne. My tego nie chcemy zimą, ponieważ roślina automatycznie dostaje sygnał, że może już ruszać, że jest wiosna, przychodzą mrozy i automatycznie te soki, które już ruszyły, zamarzają i rozrywają.
A propos żywopłotów, czy jeszcze można posadzić żywopłot z grabu, czy lepiej zaczekać na wiosnę?
To jest najlepsza pora teraz, tak naprawdę. Żywopłot... Rośliny liściaste, wszelkie rośliny, czy byliny, czy drzewa, czy krzewy, warto sadzić na jesień, ponieważ jest to najlepszy czas i największa szansa, że się przyjmą.
Bo pani Magda musi usunąć stary, zdrewniały już żywopłot i nie wie, czy działać teraz, czy
potem. Póki ziemia nie zmarznie, można działać, nawet do listopada.
Rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, że ten sezon ogrodniczy bardzo nam się wydłużył, że jednak ogrodnicy zauważają zmiany klimatyczne.
Tak, jeszcze parę lat temu, jak jeszcze mój szef wcześniej pracował i jeszcze wcześniej mówił, że tak naprawdę to było pół na pół, że trzeba było w pół roku zebrać, że tak powiem, też pieniądze na przeżycie i dla pracowników na cały rok. Teraz tak naprawdę ten okres martwy to może jest grudzień, ale to też może bardziej ze względu, śmieję się, na święta i różne okoliczności, bo też jak się odejmie te wszystkie dni niepracujące, to tam mało dni zostaje. No plus wiadomo, każdy już czeka po lecie na tę przerwę, żeby już trochę odsapnąć i odpocząć. Styczeń ewentualnie wolny, a w połowie lutego już można działać. Z cięciami na przykład jabłoni, gruszy i już sezon się zaczyna.
Nie wiem, czy to jest pytanie do ciebie. Za chwilę wracamy do tych balkonów i tarasów zimowych, zielonych, bo tu ktoś ma problem ze swoją morelą. Owoce są plamiste i gniją na drzewkach. Co można zrobić z tą morelą, jak ją uleczyć? Ty specjalnie chyba od tych drzew owocowych nie jesteś specjalistą.
Ale również dbam o nie, przycinam i też robię opryski. W tym przypadku zaleciłbym oprysk. Jeżeli chodzi o oprysk teraz, to jeszcze z miarę ciepło, więc można spróbować na choroby grzybowe, bo najczęściej to jest powód. A jeżeli to nie, jakby to byłby jeden z ostatnich oprysków w tym roku i zwróciłbym większą uwagę na wiosnę, żeby jeszcze prewencyjnie zacząć już pryskać, załóżmy w marcu, kwietniu, żeby też nie dopuścić do chorób grzybowych że lepiej leczyć, zapobiegać niż leczyć, tak, na tej zasadzie. Więc można teraz wykonać ostatni oprysk środkiem na przykład Topsin na choroby grzybowe, a potem Mospilan na wiosnę przed ruszeniem.
I nie bać się tego, nie bać się tych oprysków?
Nie, nie, jeżeli zależy nam na obfitych plonach i zdrowych roślinach, to raz na jakiś czas warto jest zadbać o to.
No to wracamy, dobrze? Za moment, za chwilę do ogrodów zimozielonych, do tych wrzosów, bo jednak to wrzosowisko chodzi mi po głowie. Jakby takie wrzosowisko na przykład wyglądało na balkonie? No i podejrzewam, że też wszystkiego o tych wrzosach, temacie przewodnim dzisiejszej audycji, nie opowiedzieliśmy. Redor, czyli Remigiusz Dorawa, jest naszym gościem. SMS-owy numer do radia 603-06-06-06.
Partnerem audycji jest Ręk. Hurtowy rynek kwiatów, artykułów florystycznych, ogólnospożywczych, a także owoców i warzyw.
Re.dor, czyli Remigiusz Dorawa, jest naszym gościem. Pan ogrodnik, tak? A nie architekt krajobrazu.
Ale
tak?
Ogrodnik brzmi super.
Ale ogrodnik brzmi super. Pytań mnóstwo. Jeżeli chodzi o te doniczki na balkonach i osłanianie tych doniczek, to folia pęcherzykowa na balkon do okrycia roślin w doniczkach. Co pan ogrodnik o tym myśli?
Unikałbym folii. Raz, że faktycznie starajmy się ograniczać plastik. Dwa, jest słaby przewiew między, że tak powiem, pędami, może dojść do mocnej, do dużej wilgotności i rośliny mogą zacząć gnić. Po prostu gnić albo łapać choroby grzybowe potem na wiosnę. Unikałbym tego. Zdecydowanie faktycznie albo syropian i biała agrowłóknina, albo jak też było wspomniane...
No poczekaj, ale syropian też nie jest przepuszczalny.
Tak, ale jednak jak mamy go nie używamy go bardzo tak ściśle, tylko też w paru miejscach, plus biała agrowłóknina, która jednak oddycha. Więc to już jest jakby lepsze połączenie niż sama folia.
A przynajmniej to dno z dziurką tak zostaje otwarte.
Tak, ale jest to jakby na dnie, więc tam też nie ma kontaktu bezpośrednio z wiecznymi... z mrozami.
Podobno osłonki też takich do roślin domowych czy balkonowych nie są najlepsze. Osłonki na doniczki.
Mm-hmm. No, rośliny staramy się sadzić już generalnie w donicach, tak? Czyli donica to jest naczynie z otworem, osłonka to jest naczynie bez otworu, tak? To nie jest zalecane, ponieważ gromadzimy tam wodę w dużym nadmiarze często i roślina zaczyna gnić. Więc żeby tego uniknąć, lepiej używać donic.
To a propos tych wrzosów, o których zaczęliśmy, tak? Mhm. Że wrzosy proszę bardzo podlewać, ale nie za mocno, żeby tam na dnie nie zbierała się woda, żeby korzenie nie gniły.
No jeżeli mamy otwór w donicy, to ta woda automatycznie nadmiar wyleci. To też jest wskazane.
To jest dla nas taki wskaźnik, tak? Ile podlewać?
Trochę tak.
A ile nie podlewać?
To trochę motywuje i mobilizuje.
Po parapecie to przesadziliśmy.
Dokładnie, bo jak się też okaże, że woda nie odpływa, to też tak się rozleniwimy, potem zapomnimy podlać, bo skoro daliśmy, to woda jest, a to też nie jest zbyt dobre.
Panie ogrodniku, czy można teraz przycinać bukszpan? Taki bukszpan, który ma już kilka lat, bo jedna z naszych słuchaczy będzie robiła to po raz pierwszy.
Delikatnie, już zbliża się koniec jakby terminu cięć, więc delikatnie można go trochę przyciąć. Bukszpan dobrze znosi cięcia, ale mocniejsze cięcia zostawiłbym na wiosnę.
To a propos ogrodów zimowych i roślin zimozielonych. Ale ten Mospilan to podobno środek owodobójczy.
Tak,
pomyłka, nie grzybobójczy.
Bardzo się cieszę, że słuchacze są czujni, ponieważ chodziło mi o miedzian. Miedzian to jest wczesnowiosenny, stosuje się go do wczesnowiosennych oprysków i faktycznie jest to na choroby grzybowe. Mospilan na szkodniki, a chodzi mi po głowie, bo cały sezon teraz go używam, więc zakodował mi się mocno.
Zmieniamy temat. Jak zabezpieczyć hortensję kosmetyczną? Matą, bo już więdnie niestety, ale też u pani Haliny wieje niestety.
Na pewno możemy użyć białej agrowłókniny. Jeżeli roślina jest duża i nie chcemy jej owijać, przy tym jest ryzyko łamania pędów, możemy zrobić taki stelaż obudowę z palików i wtedy obudować białą agrowłókniną roślinę z boku, ewentualnie z góry. Tak? No z góry jest często ryzyko, że śnieg jak będzie się zbierał, to może się zapaść, ale jeżeli są mocne wiatry, to w tym przeciągu można zrobić taką ścianę z białej agrowłókniny.
Generalnie to jest pytanie, co z tymi hortensjami mnie robić, no bo one teraz rzeczywiście przekwitają i tak bardzo, bardzo brzydko, trzeba przyznać, tak? Robią te pąki, robią się takie brązowe, nie fajnie brązowe.
Ja jednak mimo wszystko uważam to za atut, ponieważ są hortensje i ogrodowe, i bukietowe, tak? Są też, tak jak też była mowa o hortensji kosmatej nawet. Kwiatostany, jeżeli są w dużej ilości, ja bym je zdecydowanie zostawił, na wiosnę, ponieważ jest to dekoracja, uważam, zimą, jesienią i zimą też nawet, jak trochę przypruszy mróz, czyli śnieg spadnie, to też naprawdę jest bardzo atrakcyjne. Odcienie beżu, brązu to jest zdecydowanie atut. Plus zawsze mamy dzięki temu jakieś małe schronienie dla owadów, ptaków. Też o tym musimy pamiętać, żeby też nie egoistycznie dla siebie, dla swoich tam powódek wizualnych oczyszczać ogród z każdego listka i idealnie czyścić, tylko jednak zostawić większość liści i gliwia na ziemi dopiero na wiosnę sprzątać po tym.
Jakąś część zostawić dla przyrody, tak?
Dla przyrody, dokładnie.
Podobnie jest z tymi owocami.
Tak samo z owocami. Dużo ptaków, dużo ptaków właśnie je owoce na zimę.
To jest no teraz uwaga, bo dłuższa to będzie historia. Ostatnio kupiłam wrzosy w markecie budowlanym. Piękne i duże. Posadziłam je w ziemi pomieszanej z trocinami. Wymieszałam ziemię z mieszanką hydrożelu z nawozem terakotem i bardzo mocno podlałam wodą. Położyłam agrowłókninę czarną i przysypałam korą. Po kilku dniach jednak wrzosy zaczęły usychać, chociaż były podlewane regularnie. Czy to przez deszcz, czy przez deszcz, czy konewkę? Niezależnie.
Powiem tak, na pewno trzeba pamiętać...
Co zrobiło mnie tak?
Czasami jest kwestia tego, że to nie musi być wina pani, tak, czy nas, ogrodników, bardziej lub mniej zaawansowanych. Często rośliny w marketach bywają różnie traktowane, często są hodowane na masową jakby skalę i też tak jak z ziołami na przykład. Tak? Kupujemy, ale rzadko kiedy uda nam się je uchować, bo po chwili jak je użyjemy, to nie odrastają.
To jest zupełnie inna historia. Tak, za chwilę do niej wrócimy. Dlaczego jest tak, że kupujemy w markecie jakieś zioła, kupujemy, nie wiem, tam bazylię na przykład. Ona w markecie świetnie wygląda, a w domu następnego dnia nagle oklapnie.
Inne warunki świetlne to jest, myślę, główny powód. Plus naprawdę, jeżeli mamy coś kupić, to musi być to ładne.
Więc... A może w marketach mają jakieś myki, których my nie znamy?
Przed marketami jest... mają te myki, których nie znamy. Czyli na etapie produkcji są napędzane przez odpowiednią ilość światła, nawozy i wtedy trafiają do sprzedaży jako ładne rośliny, gdzie jeszcze ładnie wyglądają w markecie, a w domu po jakimś czasie zaczyna się już robić problem.
Ale jaka to musi być logistyka, żeby trafić ogromne w ten punkt, tak?
Tak, tak.
Sprzedaży, tam, myślę, nie wiem, 3-4 dni,
dokładnie,
może tydzień.
Nawet tygodnia, dokładnie. Ale to jest właśnie bardzo istotne, więc nie ma co się zrażać, to nie jest często nasza wina. Tak samo mogło być z wrzosami, tak? A może okazało się, że po prostu im nie pasuje. Czasami wrzosy bywają bardzo kapryśne, bo jednak na przykład w borach tucholskich, tutaj u naszych na Pomorzu i w okolicach, one mają swój własny mikroklimat, swój jakby świat i dobrze im tam jest. W ogrodzie często chcemy to odtworzyć, ale nie zawsze nam się to uda i to nie zależy już od nas. To już zależy od lokalizacji, w jakiej mieszkamy, w jakiej żyjemy.
A co z przycinaniem róż? Znowu zmieniamy temat.
Na wiosnę. Tniemy na wiosnę. Róże tniemy na wiosnę i teraz je zostawimy. No.
603-06-06-06 SMS-owy numer Radia Gdańsk. Redor Remigiusz Dorawa jest naszym gościem, pan ogrodnik, który radzi. Zaczęliśmy od wrzosów. No te wrzosy, jak gdyby w domu mamy już mniej więcej omówione, ale wrzosowisko w ogrodzie.
Tak.
To ziemia musi być, jak powiedziałeś,
próchnicza.
Tak, próchnicza, kwaśna, tak?
Kwaśna, dokładnie. Często dobrze jest fragment, w którym chcemy zrobić wrzosowisko, wykorytować, czyli wybrać ziemi na załóżmy 20-30 cm. Też nie ma sensu na pół metra, bo też nie mają tak głębokiego systemu korzeniowego. I w tym miejscu wysypać tylko kwaśną ziemią z worka na przykład, tak?
Ale jak takie wrzosowisko będzie wyglądało wiosną, latem? Bo wszyscy znają wrzosy, ale te wrzosy jesienne, pięknie kwitnące.
Pełne kwiatów, dokładnie. Na wiosnę, kiedy przekwitną, należy je ściąć, nawet możliwe, że i o połowę tam, gdzie się kończy jakby kwiatostan, i nie bać się tego cięcia. Naprawdę trzeba rośliny często mocno ciąć i one w ciągu lata zdążą się zregenerować, odtworzyć, żeby na jesień znowu pięknie zakwitnąć.
Przycinamy?
Przycinamy.
Tak, ale ten doniczkowy też można przyciąć?
Jak najbardziej.
Zresztą, wracamy do domu?
Te z domu na wiosnę też po zimie jednak, każdy czeka na jesień, piękną, kolorową zimę. Śnieżną bywa różnie, po tym okresie wszyscy chcą tej wiosny, chcą kolorów, więc wrzosy już nie są zbyt atrakcyjne, więc śmiało można je wsadzić do ogrodu, przyciąć do ogrodu i no zostawić na kolejny.
Powiedzmy, że za tydzień idziemy, kupujemy wrzosy, tak? Bo akurat jesteśmy na jakimś pikniku, festiwalu. Tak. No i one postoją, to jak długo będą stały? Kiedy je ciąć?
Dopiero na wiosnę. Ja bym je ciął dopiero na wiosnę. Kiedy już rusza nowy cykl życia, wszystko budzi się do życia, to wtedy należy już je ciąć.
A to w ogrodnictwie to niezgodnie z przysłowiem. To, co masz zrobić teraz, zrób teraz to, co masz zrobić potem, czy jakoś tak?
Trochę tak, trochę tak. A jeżeli my zadbamy o to, że wrzosy będą miały wilgotno, tak, to nie ususzymy ich przy okazji, to też będą okazałe przez cały okres zimowy.
I nie trzeba się z tym spieszyć po prostu, tak?
Nie ma
z różnego rodzaju, bo zwykle to jest tak, że okazuje się, że często zaniedbujemy, tak? Należy zrobić jakąś czynność przy roślinach, a my jej nie robimy, bo być może nie mamy świadomości, a myślimy sobie, że da radę.
Tak, tak. Przeważnie rośliny faktycznie
cały czas mówisz, nie śpieszmy, wszystkie prace zostawmy do wiosny.
Nie wszystkie, bo jednak teraz faktycznie jest ostatnia chwila na cięcie na przykład, nie wiem, częściowo krzewów i drzew, ale też mówię, jeżeli jest jarząb, tak, jarzębina, która ma piękne korale, to też bym tego nie ścinał teraz, ponieważ jest to pożywienie i ozdoba przede wszystkim w tym okresie. I poczekałbym z tym dopiero znowu do wiosny. No faktycznie, no to wracamy do punktu wyjścia, nie będę się tu upierał, próbowałem wybrnąć, ale faktycznie teraz już powoli szykujemy się do snu zimowego.
Ale jak to jest z tą ziemią, tą kwaśną ziemią pod wrzosy? Kwaśną ziemię lubią hortensje, kwaśną ziemię lubią wrzosy, ale są rośliny, które, jak powiedzieliśmy, nie lubią kwaśnej ziemi, lubią zasadową, tak?
Zasadową albo neutralną, czyli to jest generalnie taka ziemia, którą mamy w ogrodzie, no chyba, że mieszkamy gdzieś blisko lasu, tak, to faktycznie przez... albo nasadzimy dużo roślin iglastych, tak? One automatycznie przez to, że gubią igliwie, to też te igły potem się przerabiają, tworzą próchnicę i też lekko zakwaszają glebę. Więc to też, jeżeli chcemy stworzyć warunki kwaśne na czystej karce, na pustym polu, że tak powiem, nowy ogród wchodzimy, to warto jest poczytać o roślinach, które sadzimy i zadbać o odpowiednie warunki glebowe.
A kupujemy na przykład ziemię. To rośliny dobieramy zgodnie z ulubioną kwasowością tych roślin, tak?
Inaczej, ja bym zrobił tak...
Albo jak oddzielić w ogrodzie rabaty kwaśne od rabat niekwaśnych?
Zasadowych. Bukszpan na przykład lubi bardziej zasadową glebę, czyli automatycznie nie staćmy go zbyt bliskiej odległości od hortensji czy od wrzosów, tak? Bo automatycznie w pewnym momencie te obie wartości będą źle wpływały na dane rośliny, więc można stworzyć... Ja wiem, że teraz to się może tak kojarzy, że zrobimy taki bardzo mocny podział typu kwaśne, zasadowe i wizualnie też to będzie taką grubą linią odcięte. Po drodze jest jeszcze ziemia neutralna, tak? Że tak powiem, pH neutralne, więc automatycznie jak od lewej załóżmy zaczynamy od kwaśnych, można przechodzić w neutralną i wtedy do zasadowej, tak? Albo po prostu w większych odległościach od siebie i też... Znaczy to, też nie chciałbym straszyć tutaj słuchaczy, bo to brzmi bardzo tak, jakie są sztywne zasady, jak się tego nie będziemy trzymać, to nic się nie uda, nic z tych rzeczy. Tak naprawdę trzeba próbować eksperymentować i na zasadzie własnych prób i błędów, gdzie ja cały czas to robię, pomimo sporego doświadczenia, dalej eksperymentuję, doczytuję, sprawdzam na własnych błędach i nie bałbym się tego.
A i nagle coś się udaje, coś, co
się nie udaje.
Teoretycznie nie miałoby sensu, tak?
Na przykład. I to jest zawsze duża motywacja i zachęca, żeby jeszcze dalej kombinować, eksperymentować i wtedy ludzie się już nie boją.
A gdybyśmy na przykład na tym balkonie zimozielonym, czy na tarasie zimozielonym poeksperymentowali z trzmieliną?
Super. Jak najbardziej. Tylko teraz kwestia, czy mówimy o trzmielinie oskrzydlonej jako krzewie, czy pnączu.
A nie wiem, to pytanie od słuchaczy.
Ale okej, możemy to rozwinąć. Lubię mówić, więc mogę powiedzieć i o tym. Krzew jest piękną, jakby trzmielina w formie krzewu, tak? Jest przepiękna, oskrzydlona, ponieważ teraz na jesień przebarwia się na krwisto-czerwony kolor, ale naprawdę to jest bardzo mocny czerwony kolor, więc jaki w ogrodzie jest elementem, uważam, totalnie obowiązkowym, jeżeli chodzi o kompozycję. Ale na balkonie jak najbardziej też. Jeżeli chodzi o trzmielinę Fortunei, która jest odmianą pnącą, ona, tylko tak, jeszcze oskrzydlona, przepraszam, wrócę, gubi liście na zimę i wtedy zostają pędy, które też są, uważam, dosyć atrakcyjne, bo na jakby okrągłym pędzie tworzą się takie blaszki odchodzące. W przekroju staje się takim trójkątem ten pęd. To jest też widoczne bez liści, to też jest element dekoracyjny, plus owoce, które zostają na krzewie. A przechodząc teraz do trzmieliny pnącej, ona liście zostawia, a przez mrozy lekko różowieją. To też, uważam, jest duży atut. I jest odmiana albo żółto-biała, taka żółto-zielona bardziej, albo biało-zielona. To są najpopularniejsze odmiany trzmieliny, jeżeli chodzi o pnące, tak?
Chyba najczęściej znamy tą biało-zieloną, prawda?
Tak, tak. Gautei bodajże.
Aha. Z nią są jakieś problemy, czy ona będzie wszędzie rosła?
Myślę, że jest to dosyć odporna roślina, tylko potrzebuje podpory, bo też... albo podpory, albo ona zadarnia, tak? Czyli rozrasta się... po podłożu, na którym rośnie. Jeżeli mamy ją w donicach, to zakładamy, że potrzebuje podpory, bo chcemy zrobić z niej ścianę zieloną. Jeżeli obsadzamy skarpy, do czego też jak najbardziej się nadaje, no to wtedy zostawiamy ją na płasko i ona się rozrasta po terenie, który ma wzmocnić, tak? Bo jest też wskazana i zapobiega erozji gleby.
Trzmienina Aśki jest też jasno-zielona, zielono-biała właściwie i też pnie się po płocie.
Super. Jak najbardziej należy ją też ciąć po tym sezonie, bo to ją też zachęca, pobudza do rozrastania się, rozkrzewiania i wtedy jeszcze pięknie ten płot porasta. I uzyskujemy ten efekt, który
no to radykalne, globalne pytanie w takim razie. Czy jest możliwe stworzenie takiego balkonu dla leniwych? Balkonu ładnego przez cały rok, który byłby zimozielony, zimą zachwycałby zielenią, ale też z którym latem nie mielibyśmy większych problemów, że moglibyśmy wyjechać na 2 tygodnie, wiesz, na wczasy, na urlop.
Możemy zadbać o automatyczne nawadnianie. To już jest...
Na balkonie?
Na balkonie, jak najbardziej. Jeżeli mamy wyprowadzoną wodę na balkon, bo też teraz często deweloperzy zapewniają to, albo jest opcja podłączenia wody, tak jak w ogrodzie z wyjściem na balkon, to można pomyśleć o automatycznym nawadnianiu i to jest ta opcja dla leniwych. Takie opcje na zasadzie, że stawiamy donice z roślinami i zapominamy o nich i liczymy, że będzie ładnie, to niestety nie przejdzie. Musimy chociaż trochę się zaangażować, zwłaszcza, że rośliny bardzo, bardzo szybko obsychają w donicach. Zwłaszcza latem.
Ta automatyka na balkonie to jakoś nie bardzo mi się podoba. Nie wiem, może mi się podoba, ale podejrzewam, że byłaby trudna do okiełznania. Bo dlatego, że no wiesz, z tą techniką to zawsze bywają kłopoty.
Różnie, tak. Ale generalnie, jeżeli ktoś lubi majsterkować i jakby kuma takie rzeczy, to jak najbardziej może się w to pobawić albo zlecić to specjaliście i faktycznie jest jeden sterownik, wąż dookoła ogrodu balkonu, czyli naszego ogrodu na wysokości, że tak powiem.
To się nie będzie lało do sąsiadów?
Jak odpowiednio to zrobimy, to nie, bo jest jeden główny wąż, tak, który gdzieś tam chowamy, rurę, którą chowamy pod deskami czy w innym miejscu i z tego wychodzą pojedyncze mniejsze rurki zakończone kroplownikami, które sprawiają, że ta woda tak kapie i odpowiedni czas podlewania sprawia, że jest to skuteczne.
Tak pomyślałem, jak fajnie wyglądałyby nasze osiedla, te małe bloczki, prawda? Małe kamienice, te współczesne, gdyby wszystkie balkony były takie bardzo intensywnie zielone, żeby aż kapała tak. Z nich zwisała.
Idealnym z nich przykładem w Mediolanie to są bosko wertikale, czyli to są dwa wieżowce, które są całe w zieleni, ale to też nie jest przypadek, że nagle każdy z mieszkańców chciał sobie posadzić dużo roślin, tylko to już jest na etapie projektu i tworzenia konstrukcji, jest to zaprojektowane, zaplanowane, ponieważ to są
specjalna
naprawdę...
konstrukcja budynku.
Tak, ponieważ to są tony ziemi, a jeżeli to jest jeszcze mokre, wilgotne, to można mnożyć jeszcze razy ileś tam. I faktycznie, jeżeli kogoś to interesuje, to Bosco Verticale w Mediolanie to jest taki przykład zielonych płuc miasta. I faktycznie, nie wiem ile tam jest pięter, 12, 15 strzelam, ale są wysokie i są całe faktycznie drzewa krzewy. Zawsze to
Ale tam naprawdę krzewy. Rosną drzewa i krzewy.
Rosną drzewa, rosną krzewy, pnącza zwisają. Naprawdę wygląda to naprawdę pięknie. Więc...
No, ale dlaczego nie posadzić sobie drzewa na balkonie?
Można, tylko tam też jest ułatwiona sprawa, jeżeli chodzi o klimat. Tam nie ma takich mrozów jak u nas, dlatego u nas byłoby dosyć ryzykowne stworzenie takich zielonych płuc, to prawda. Drzewa jak najbardziej, klony nadają się jak najbardziej. Brzozy w niższych odmianach, bo brzozy generalnie rosną też spore, ale to wtedy należy je ciąć, tak? Graby, buki jak najbardziej.
No tylko, że tu pojawia się współczesny problem, bo coraz mocniej wieje, tak?
Mówię, wszystko zależy...
Zmiany klimatyczne.
Tak, tak, ale wszystko zależy
I
też
nagle
od...
nagle tam to drzewo z donicą wywali, a donica poważna, a drzewo też.
To prawda, ale jeżeli też... No, trzeba mierzyć siły na zamiary. Jeżeli widzimy, że u nas bardzo mocno wieje, no to nie porywamy się na to, żeby sadzić w donicach drzewa, które potem tworzą żagiel i aż się proszą, żeby wiatr je przewrócił. Ale jeżeli mamy w miarę osłonięte balkony czy tarasy i nie ma takich problemów z wiatrem, no to jak najbardziej można szaleć.
603-06-06-06, SMS-owy numer Radia Gdańsk. Redor Remigiusz Dorawa, pan ogrodnik, jest naszym gościem. Ula z Chmielna pyta po prostu, a czym obsadzić pergolę? Haha, oto jest pytanie. Właściwie można wszystkim.
Wszystkim. Jeżeli chodzi o pnącza, to od hortensji pnących, przez klematisy, to są rośliny, które mają kwiaty. Jeżeli chcemy po prostu mieć zieloną ścianę, to ta trzmielina, o której wspominaliśmy wcześniej, jak najbardziej się nadaje. Winobluszcze i bluszcze jak najbardziej. Tylko winobluszcz gubi liście, bluszcz nie gubi. Tylko winobluszcz szybciej rośnie, bluszcz przez to, że nie gubi i jest zimozielony trochę wolniej.
No właśnie ty bardzo lubisz ten winobluszczem i bluszczem, tak mi się wydaje.
Tak,
lubię. Przeglądałem twoje prace, to byłeś zadowolony. Mówiliśmy przed chwilą o specjalnych budynkach, zielonych budynkach i taki budynek, namiastkę takiego budynku, to można też w Polsce stworzyć.
Jak najbardziej. Jeżeli nie mamy za bardzo środków na stworzenie, jakby na remont elewacji, a chcemy, żeby było ładnie, to możemy faktycznie puścić winobluszcz najlepiej trójklapowy, bo jest pięcioklapowy i trójklapowy. Pięcioklapowy owija się jak winorośl, ma takie wąsy czepne i też się owija. Mhm. A trójklapowy ma przystawki jak bluszcz. I go się, tylko że bluszcz ma takie korzenie przybyszowe, to już tam nie wchodzimy w szczegóły. Winobluszcz trójklapowy ma takie przystawki i jeżeli chcemy go puścić z myślą, że on tam zostanie i nie będziemy go zrywać, to okej, bo jeżeli chcemy go zerwać, to potem będzie elewacja i tak do wymiany, bo zostawi mnóstwo pędów i przyczepionych fragmentów rośliny, ale faktycznie jest jak najbardziej wskazany do stworzenia takiej zielonej ściany i potrafi pięknie porosnąć już nawet w pierwszym roku od nasadzenia.
A jak to będzie wyglądało zimą? No bo zgubiliście.
Tak, zgubiliście. Nawet teraz mam taki jeden projekt za Gdańskiem, gdzie stwierdziłem, że zamiast robienia elewacji po całym budynku, zostawiłem fragment łysej ściany, że tak powiem, bez elewacji drewnianej i puściłem tam winobluszcz trójklapowy, ponieważ w sezonie jest przepięknie zielony, na jesień przebarwia się na czerwono, seledyno, no różne odcienie tak naprawdę zieleni, zależy jakie ma warunki.
Jesień to jest czas winobluszczu.
Totalnie, całkowicie tak, przepięknie się prezentuje, a na jesień, na tej białej ścianie tworzy plątaninę pędów i takie jakby nawet można powiedzieć bazgroły na białej kartce. I to też jest bardzo ładne, bo to tak naprawdę nie jest
inna roślina. Takie małe owocki, czerwone kuleczki, tak, będziecie czerwone, prawda?
Zdarza się, że brudzą, ale myślę, że nie popadajmy w paranoję, coś za coś warto się poświęcić. Dla fajnego, ładnego.
A jak oddycha, jak zachowuje się taki budynek pokryty bluszczem czy winobluszczem? Tak. Czy to jest dobre dla budynku?
Winobluszcz jest trochę bezpieczniejszy, ale i tak trzeba je kontrolować bardzo mocno, tak? Bo bluszcz czasem też narasta. Wszystkie pnącza też będą narastać. Jak już skończy się budynek, tak? Więc zaczną narastać na siebie. Jeżeli będziemy kontrolować te pnącza, przycinać je co roku mocno, tak, żeby je ograniczać, żeby nie wrastały w okna, w ściany, w dach, trzeba tego w miarę pilnować, no to nie będzie większego problemu. Wiele osób się boi jednak pnącz na budynkach, bo kojarzy im się to z nadmierną wilgocią i pająkami.
A,
i owadami.
To co z pająkami będą?
Będą. Ja też kiedyś obawiałem się pająków, bardzo się do nich przyzwyczaiłem, zakumplowaliśmy się i jest wszystko do przerobienia.
Ale nie będzie owadów, prawda?
Tak, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że owady dużo, dużo dla nas znaczą.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za poradę. Chociaż tematu nie dokończyliśmy i nie skończyliśmy. Zimozielony ogród na balkonie, na tarasie. To taka idea, która bardzo, bardzo mi się, przyznam, podoba.
Zawsze mogę indywidualnie gdzieś tam pomóc, odpowiedzieć. Lubię o tym mówić i mogę w nieskończoność, ale myślę, że nie mamy tyle czasu.
A na antenie kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Redor, Remigiusz Dorawa był naszym gościem. Dziękuję Państwu. Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego. Do usłyszenia.